Słyszeliśmy przed chwilą opis Ewangelii Mateuszowej, pewnego epizodu, który wydarzył się w czasie publicznej działalności Jezusa. Oto ktoś oznajmił mu, że jego matka Maryja wraz z krewnymi czeka na niego na zewnątrz. Być może przyszli, aby mu oznajmić o śmierci Józefa. Tak się przypuszcza, choć nie mamy żadnych pewnych informacji biblijnych o tym, by święty Józef zmarł w czasie publicznej działalności Jezusa. W każdym razie ta odpowiedź Jezusa, trochę zagadkowa, może nawet trochę wydawałoby się mało uprzejma, zawiera głęboką prawdę. Przede wszystkim jest pośrednim wskazaniem na Maryję, jego matkę, jako tę, która pełni wolę Ojca w niebie. Bo Jezus odpowiada niejako pytaniem na to oznajmienie, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca. Pierwszą z nich jest Maryja, która pełni wolę Ojca. Pod tym względem Maryja jest niedoścignionym wzorem dla każdego chrześcijanina. Jej fiat w chwili zwiastowania, a potem konsekwentny fiat na cierpienie, jakie zapowiada starzec Symeon, a wreszcie kenoza wiary, czyli to ta próba, to wyniszczenie, jakie miało miejsce pod krzyżem i ostatecznie zgoda na to, aby być matką umiłowanego ucznia, to wszystko jest przejaw posłuszeństwa woli Ojca. Na ten temat Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pisze: przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. U stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Przez wiarę matka uczestniczy w śmierci syna, a jest to śmierć odkupieńcza. Równocześnie zaś spełniły się tam słowa Symeona skierowane do Maryi: a twoją duszę miecz przeniknie. Drogie Panie, naśladowanie Maryi w jej postawie posłuszeństwa woli Ojca wyraża się między innymi w ślubowanym posłuszeństwie, które w przypadku osób świeckich konsekrowanych ma szczególnie teologiczną wymowę. W zakonach posłuszeństwo na ogół jest rozumiane jako odnajdywanie woli Bożej w woli przełożonych. W pewnym sensie jest to też zależność od ich władzy. W instytucie świeckim ta bezpośrednia zależność od swojej przełożonej jest relatywnie mniejsza, na co wskazuje już sama nazwa. Nie mówimy, że jest to przełożona, ale jest to przewodnicząca. A więc ktoś, kto nie tyle rozkazuje, ktoś, kto używa władzy, ale ktoś, kto wskazuje, kto kieruje, kto przewodniczy. Czyli jest taki primus inter pares, pierwszy wśród równych. Ktoś, kto bardziej koordynuje niż robi użytek ze swojej władzy. Osoba świecka zatem, świecka konsekrowana, ma zatem, okazując posłuszeństwo i spełniając ślub posłuszeństwa, ma zatem bezpośrednio szukać woli Bożej, nie tylko woli przełożonych, woli przewodniczącej, ale w okolicznościach świata, w który jest zanurzona. Przypomniał o tym błogosławiony Paweł VI, papież, w liście z okazji 25. rocznicy Provida Mater Ecclesia 2 lutego 72 roku, pisząc: posłuszeństwo jest dowodem pokornej akceptacji pośrednictwa Kościoła i w sposób ogólniejszy mądrości Bożej, która rządzi światem poprzez przyczyny drugorzędne. W obecnym momencie kryzysu autorytetu wasze posłuszeństwo jest wyrazem tego, co nazywamy chrześcijańskim porządkiem wszechświata. A zatem posłuszeństwo świeckich konsekrowanych znajduje nieco inną formę wyrazu. Może pod pewnymi względami jest też trudniejsze, bardziej wymagające czujności, rozeznawania sytuacji, ale jak bardzo może być świadectwem dla czasów, w które dotknięte zostały kryzysem autorytetu. Posłuszeństwo jest uznaniem ojcostwa Boga, a tym samym jest uznaniem swojego dziecięstwa Bożego. Bo jak mówiliśmy w poprzedniej konferencji, ta korelacja jest bardzo czytelna. Nie ma ojca, jeśli nie ma dziecka. Nie ma dziecka, jeśli nie ma ojca. Uznanie Boga swoim ojcem oznacza uznanie siebie za dziecko Boże. A zatem jestem przed Bogiem Ojcem nie jak niewolnik, ale jako syn czy córka, jako Boże dziecko. Zwracam się do mojego Ojca nie z trwogą niewolnika, ale z serdeczną poufałością, nie pozbawioną przecież szacunku i podziwu, jaki żywi małe dziecko wobec swojego taty. Jest coś przedziwnego w postawie małego dziecka wobec ojca. Dziecka, które wie, że jest kochane. Z jednej strony jest to podziw w oczach tego dziecka dla taty, dla jego siły, dla jego powagi, respekt, nawet lęk, ale przedziwnie wymieszany, połączony z jakąś zażyłością, z jakąś bezpośredniością, z jakąś śmiałością, kiedy ta maleńka rączka z taką pewną odwagą chwyta tą mocną dłoń własnego ojca. I właśnie na tym też polega pokora, której istotą jest prawda o sobie. Pokora, że jestem dzieckiem Bożym, że Bóg jest moim ojcem. To jest prawda o człowieku. To jest, tam powiedzielibyśmy, radośniejsza strona pokory. My zwykle mówimy o tej bardziej ciemnej stronie pokory, czyli tej prawdzie o naszej grzeszności, naszej słabości. Ale jedno bez drugiego nie ma racji. Trzeba więc też zobaczyć prawdę o sobie. Jestem dzieckiem Bożym. Trzeba sobie to stale przypominać, aby, jak mówiliśmy wczoraj, nie poddawać się zwątpieniu i pokusie. Ciekawa jest wypowiedź Ojca Świętego na Anioł Pański 4 marca 79 roku. Pochylenie głowy może być rozumiane jako gest uniżoności czy rezygnacji. Pochylenie głowy przed Bogiem jest znakiem pokory. Pokora zaś nie utożsamia się ani z uniżonością, ani z rezygnacją. Nie idzie w parze z małodusznością, wręcz przeciwnie. Pokora to twórcze poddanie się mocy prawdy i mocy miłości. Pokora to odrzucenie pozorów i powierzchowności. To wyraz głębi ludzkiego ducha. To warunek jego wielkości. Posłuszeństwo woli Ojca, posłuszeństwo ze strony świeckiej osoby konsekrowanej, to w praktyce ustawiczne stawianie sobie pytania, czego Bóg, mój Ojciec, chce ode mnie tu i teraz, w tych konkretnych warunkach. Bo podstawowym zadaniem chrześcijanina jest szukanie we wszystkim woli Bożej, rozpoznawanie jej i wypełnienie, przypomniał Ojciec Święty w 2004 roku. To stawianie sobie pytania, czego Bóg jako Ojciec chce ode mnie tu i teraz, jest czymś więcej, aniżeli małodusznym pytaniem o coś, co można powiedzieć krawędź grzechu. Nie jest pytaniem, dokąd mi wolno i czego już mi nie wolno. Ale to pytanie, czego Bóg Ojciec chce ode mnie tu i teraz, jest pytaniem o horyzont mojej wolności, dla której zabezpieczeniem jest miłość. Wolność przecież, jeżeli nie służy miłości, nie służy afirmacji Boga i bliźniego, staje się swawolą, jest pychą, jest niebezpieczna. A zatem pytając się, czego Bóg ode mnie chce, tu i teraz pytam się o moją przestrzeń wolności, a nie tylko o to, czy mogę zgrzeszyć i do jakiego stopnia mam się posunąć, aby jeszcze nie zgrzeszyć. Ktoś przekornie powiedział, że jeżeli grzech porównać do czerwonego światła na skrzyżowaniu, to większość z nas chciałaby przejechać na żółtym świetle. Tak się prześlizgnąć, otrzeć się o tę atrakcyjność grzechu. To nie jest istota tego, o czym mówimy, a na czym polega prawdziwe posłuszeństwo Bogu w różnych okolicznościach życia. Pytam się o przestrzeń mojej wolności, a nie tylko o to, co może ją ograniczyć. Powróćmy do wzorczości Maryi, która siebie określa jako służebnicę pańską. Uczymy się od Maryi posłuszeństwa. Od tej, która nazwała siebie służebnicą pańską. Maryja nie cofa się lękliwie przed wezwaniem, przed zaproszeniem do współpracy z Bogiem, ale podejmuje to zaproszenie, bo taka jest wola Boża, którą rozpoznała w zwiastowaniu anioła. Nie poddaje ocenie woli Bożej. Nie krytykuje, nie mówi do anioła, co Pan Bóg sobie tutaj wymyślił, ale tylko upewnia się, że się nie myli co do głosu Bożego. I upewniwszy się, natychmiast odpowiada: fiat, niech mi się stanie. Nie dyskutuje z wolą Bożą. Jest więc dla nas mistrzynią posłuszeństwa w różnych okolicznościach życia. Maryja nie miała przełożonej, która jej powiedziała: tak, masz być Matką Bożą. Sama rozeznała swoją sytuację. Papież Paweł VI do uczestników Międzynarodowego Kongresu Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich w 1972 roku powiedział: posłuszeństwo wasze dowodzi światu, że można być szczęśliwym, nie zatrzymując dla siebie prawa osobistego wyboru, lecz pozostając do całkowitej Bożej dyspozycji zgodnie z tym, czego wymaga codzienne życie, znaki czasu, potrzeby zbawienia współczesnego świata. Ten sam papież przy innej okazji uczy, że posłuszeństwo jako sposób udziału w krzyżu Chrystusa prowadzi gruntownie do postawy bycia dyspozycyjnym wobec woli naszego Ojca w niebie na drodze konkretnych powołań realizowanych w Kościele. Ostatnio bardzo modne są różne ruchy, wśród na przykład ruchów intronizacyjnych, może szczególnie tutaj mocno odczuwalnych z racji bliskości miejsca urodzenia sługi Bożej Rozarii Celakówny, są także ruchy na rzecz kultu Boga Ojca. Niedawno dostałem cały plik materiałów od jakiegoś człowieka, w których zawiera się między innymi taki jego elaborat na temat, dlaczego należy wprowadzić święto Boga Ojca. Oczywiście to stek bzdur teologicznych, jest jakieś takie domorosła teologia, zupełnie niepoważne rzeczy, ale świadczące o tym, jak bardzo żywa jest to sprawa w różnych środowiskach. Tymczasem wiemy dobrze, że kult chrześcijański cały jest poświęcony Bogu Ojcu. Na każdym kroku zwracamy się do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. To tak, jakby w istniejącym już kościele wybudować jeszcze jedną kaplicę, albo w kościele postawić kościół. W każdym razie wspominam o tym, kończąc tę refleksję, by podkreślić, że prawdziwy kult Boga Ojca to nie ustanawianie ewentualnie kolejnych świąt, kolejnych obchodów, uroczystości, stawianie kolejnych pomników czy malowanie obrazów, Boga Ojca, którego nikt nie widział. Ale prawdziwy kult Boga Ojca wyraża się w naszym posłuszeństwie w Jego woli. Wyraża się w naszym dziecięctwie, naszym zaufaniu temu, który jest naszym Ojcem, dawcą życia, wychowawcą, opiekunem, tym, który troszczy się stokroć bardziej niż jakikolwiek najkochańszy tatuś. Prawdziwy kult Boga Ojca to posłuszeństwo i dziecięctwo Boże na wzór tej, o której Chrystus powiedział, że pełni wolę Ojca.